Rozdział 8. Zamek Iw. Mijając obszerną sień, komisarz policji skinął na dwóch żandarmów, aby wzięli Dantesa między siebie. Otwarto drzwi łączące apartament Wilforta z Pałacem Sprawiedliwości i nieliczna grupa zniknęła po chwili w jednym z tych mrocznych korytarzy, gdzie każdy, nawet ten, co nie ma po temu powodów, zadrżeć musi. Podobnie jak mieszkanie Wilforta łączyło się z Pałacem Sprawiedliwości, tak też i gmach sądu przylegał do więzienia. Ponurej budowli, na którą spogląda ciekawie swoimi oknami bez szyb dzwonnica Akule, wznosząca się naprzeciw. Długo szli krętym korytarzem, aż dotarli do drzwi opatrzonych okienkiem z żelazną zasuwą. Komisarz policji zastukał po trzykroć żelazną kołatką. A Dantesowi wydało się, iż głos ten zabrzmiał w jego sercu. Drzwi otwarły się i żandarmi popchnęli lekko więźnia, gdyż wahał się jeszcze. Młodzieniec przekroczył straszliwy próg. Drzwi trzasnęły za nim. Nieborak oddychał już innym powietrzem, smrodliwym i ciężkim. Znalazł się w więzieniu. Wprowadzono go do wcale czystej izby z oknem zakratowanym i drzwiami opatrzonymi mocnym zamkiem. Pomieszczenie to nie nasunęło Dantesowi poważniejszych obaw, tym bardziej, że słowa, które podprokurator wyrzekł, jak mu się wydało z takim przejęciem, dźwięczały jeszcze w uchu więźnia nutą słodkiej nadziei. Dochodziła czwarta po południu, kiedy zaprowadzono Dantesa do przeznaczonej mu celi. Działo się to, jak mówiliśmy, już 1 marca, to też ciemności zapadły niebawem. Dantes nic w gęstych mrokach nie widział, za to słuch wyostrzył mu się jakby. Za najlżejszym szmerem zrywał się na równe nogi i biegł ku drzwiom w mniemaniu, że wysłannicy wolności spieszą do niego. Lecz hałas oddalał się i zamierał w innej części więzienia, a Dantes spadał znów na zydel. Wreszcie około 10 wieczór, kiedy więzień jął już tracić nadzieję, posłyszał z dala jakiś hałas, który, jak mu się wydało, zbliżał się tym razem do jego celi. Istotnie czyjeś kroki zadudniły na korytarzu. Ktoś zatrzymał się pod drzwiami i przekręcił klucz. Zasuwy zgrzytnęły i otwarły się masywne, dębowe drzwi. Pogrążoną w ciemnościach celę rozjaśnił nagle oślepiający blask dwóch pochodni. W ich świetle błysnęły szable i karabiny. Dantes ujrzał czterech żandarmów. Postąpiwszy dwa kroki naprzód, wrósł jakby w ziemię, zaskoczony widokiem eskorty, liczniejszej tym razem. — Przyszliście po mnie? — spytał. — Tak — odpowiedział żandarm. — Na polecenie podprokuratora?
— No pewno —
To dobrze, rzekł Dantes. Jestem gotów iść z wami.
Biedak nie lękał się wcale, sądząc, że to Wilford przysłał po niego. Uspokojony więc na duchu, bez troski, dobrowolnie zajął miejsce pośród eskorty. Karetka czekała u bramy. Oficer policji siedział na koźle obok woźnicy.
Czy to przyjechaliście po mnie? Zapytał Dantes.
Tak, odpowiedział jeden z żandarmów. Wsiadaj pan.
Dantes chciał zaprotestować, ale drzwiczki pojazdu otworzyły się i więzień uczuł, że go popchnięto. Nie mógł więc, a i nie chciał, stawiać oporu. W mgnieniu oka znalazł się w karetce na tylnym siedzeniu między dwoma żandarmami. Pozostali zajęli miejsca naprzeciw i pojazd ruszył turkocząc złowieszczo. Spojrzawszy w okratowane okienka, Dantes pojął, że i karetka była dla niego więzieniem, z tą tylko różnicą, iż ta cela toczyła się naprzód, unosząc go w niewiadomym kierunku. Patrząc przez kraty tak gęste, że zaledwie dłoń można by przez nie przesunąć, Dantes zorientował się, że karetka wjechała w ulicę Kazyli, minąwszy zaś Saint-Laurent i Tarami, zadudniła po nadbrzeżnym bulwarze. Po chwili zobaczył przez okienko pojazdu kratę, co otaczała gmach, przed który ekwipaż zajechał, i światła jarzące się w biurach straży celnej. Karetka zatrzymała się. Oficer wysiadł i poszedł na odwach. Zaraz też wysypało się stamtąd ze 12 żołnierzy i utworzyło szpaler. Dantes widział, jak w świetle latarni połyskiwały ich karabiny. Czy to na moją cześć, pomyślał, urządza się taką parchadę? Odpowiedź dał mu, nie odezwawszy się zresztą ani słowem, oficer policji, otwierając drzwiczki karetki.
zamknięte na klucz. Oczom Dantesa ukazała się wolna przestrzeń między szpalerem żołnierzy, która wiodła od stopni karetki aż do portu. Dwaj żandarmi, co zajmowali miejsca na przedzie, wysiedli pierwsi. Za nimi Dantes, a w końcu ci, których miał w karetce obok siebie. Skierowali się do czółna, które marynarz ze straży celnej uwiązał był łańcuchem u molu. Żołnierze spoglądali ciekawie, a zarazem głupkowato na przechodzącego Dantesa. W jednej chwili Dantes otoczony żandarmami znalazł się na rufie łodzi, a oficer policji siadł na dziobie. Zachybotawszy gwałtownie, łódź odbiła od brzegu i czterej wioślarze popchnęli ją energicznie w kierunku pilon. Ktoś z łodzi zawołał. Na to hasło opuścił się łańcuch zamykający basen portowy. Dantes znalazł się za redą. Więzień uradował się zrazu wolną przestrzenią. Pod otwartym niebem człowiek uważał się za prawie wolnego. Wciągnął pełną piersią żywczą bryzę, która przynosi na swoich skrzydłach tajemnicze zapachy nocy i morza. Po chwili jednak westchnął. Przepływali obok Ustronia, gdzie jeszcze przed południem był tak szczęśliwy. Otwartymi oknami restauracji buchało światło, a wesoła wrzawa tańczących dobiegała aż do uszu Dantesa. Edmund złożył ręce, wzniósł wzrok ku niebu i począł się modlić. Łódź mknęła chyżo. Minęła Tête de Mort i znalazła się wkrótce naprzeciw zatoczki Faro. Po czym skierowano się ku stanowiskom artylerii portowej. I tego manewru Dantes nie rozumiał. Dokądże mnie wieziecie? Spytał jednego z żandarmów.
Dowiesz się pan za chwilę.
Ależ
zakazano nam udzielać jakichkolwiek wyjaśnień.
Dantes był po trosze żołnierzem, to też wypytywanie podwładnych, którym zwierzchnicy nakazali milczenie, wydało mu się czymś bezsensownym i nie odezwał się więcej. A wtedy opadły go najdziwaczniejsze myśli. Toż długa podróż tą łupiną byłaby niepodobieństwem, a i żaden okręt nie stał nigdzie w pobliżu na kotwicy. Tedy Dantes powziął przekonanie, że łódź zdąża do jakiegoś oddalonego punktu wybrzeża, gdzie żandarmi wysadzą go na ląd i zwrócą mu wolność. Nie skrępowano go przecież, ani nie próbowano nawet nałożyć mu kajdan. Uznał to za pomyślny znak. I wreszcie, czyż substytut taki dla niego życzliwy nie powiedział mu, że nie powinien się o nic lękać, jeśli fatalne słowo, nazwisko Noirtiera nie padnie więcej z jego ust? I czyż Wilford nie zniszczył w jego obecności tego niebezpiecznego listu, jednego dowodu winy? Czekał więc milczący i zamyślony, usiłując przebić mrok nocy wzrokiem marynarza, nawykłym do ciemności i do szerokich przestrzeni.